Radio Prada, wybija rytm.
O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio. O wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
Kocie radio w sercu gra, każdy kot swój dom ma. Z miłością, troską niech żyje, w ramionach ludzi świat odkryje. Dom dla kota, ciepły kąt i miłość, niech każda łapa poczuje tę bliskość. Dobre ręce, które serce oddadzą, mądrzy ludzie, co kotom radość dadzą. Wywiady, historie, kocie sprawy, miłość do zwierząt nie zna żadnej obawy. Adoptuj mądrze serce, otwórz szeroko, każdy kot masz, by spojrzeć ci w nie głęboko. Justyna i kot Brunio tu cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają. Ciepły kąt i miłość, niech każda łapa poczuje tę bliskość. Dobre ręce, które serce oddadzą, mądrzy ludzie, co kotom radość dadzą. Wywiady, historie, kocie sprawy, miłość do zwierząt nie zna żadnej obawy. Adoptuj mądrze serce, otwórz szeroko, każdy kot marzy, by spojrzeć ci w nie głęboko. Justyna i kot Brunio tu cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają.
Radio Praga.
Postrzępione ucho, ukruszony ząb, brak pazurka. Kocie ciało jest jak pamiętnik, na którym zapisana jest cała jego historia. Takie ślady są jak kocie ścieżki. Prywatne, sekretne historie kociej przygody z życiem, z upływającym czasem. A czasem, gdy spojrzy się w oczy starego kota, widać te wszystkie lata w spojrzeniu, w tych pięknych, strudzonych plamkach, takich jak wyglądają czasem plamki na dłoni starszego człowieka. Kocia historia jest w kocich oczach, ale i nie tylko. O kociej starości, kiedy się zaczyna, czym jest i czy może być dobra, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem doktorem Łukaszem Kamińskim, bo my dziś gościnnie, ja dziś gościnnie jako Kocie Radio w Lecznicy Kami, kłaniam się nisko przed mikrofonem Justyna Tawicka, a oto nasz gość, pan dr Łukasz Kamiński. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze, za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry.
Panie doktorze, tak naprawdę, kiedy zaczyna się kocia starość?
Kocia starość zaczyna się, tak jak u ludzi, dla każdego kiedy indziej. Nie da się określić konkretnego wieku, ale taki predylekcyjny wiek, w którym można powiedzieć, że kot jest dojrzały, zaczyna się starzeć, to jest 8. rok życia. i wtedy trzeba mu się zacząć bardziej dokładnie przyglądać, obserwować jego zachowanie, no i przede wszystkim profilaktycznie dwa razy w roku badanie moczu, a przynajmniej raz w roku badanie krwi, żeby niczego nie przegapić.
Panie doktorze, medycyna jako taka, ale weterynaria nie tyle idzie z czasem, ale pędzi z czasem. Czy my możemy...
Medycyna.
Tak jest. Czy my możemy mówić o nowym pojęciu starości, takiej nowej starości, z szansą na dłuższe, godne, dobre życie?
Oczywiście, że tak, bo farmakoterapia posunęła się tak daleko, że stosując różne preparaty możemy wydłużać życie. Pewnie, że nie w nieskończoność, bo w którymś momencie leki się kończą, ale powiedzmy, farmakoterapia jest na tyle skuteczna, że pozwala zachować na długo komfort i przyjemność życia. A to jest bardzo ważne, bo starość jest słaba w ogóle dla wszystkich. Dla kotów też. W związku z czym niektóre cierpią z powodu bólów stawów, niektóre z powodu chorób dziąseł, zębów. Tego można wymieniać bez liku. Stąd ważne te badania. Mówię o tym badaniu moczu między innymi dlatego, że koty to zwierzaki, które w zasadzie nie potrzebują wody do życia i generalnie gro kotów, które jest na mokrej karmie, potrafi nie pić wody wcale, a jeżeli piją, to w ogóle znikomej ilości. Stąd też często problemy nefrologiczne i urologiczne. To jest taki clue, którym postawimy na takich pierwszych dwóch miejscach przypadłości kociej starości. Na trzecim miejscu myślę, że umieściłbym choroby zębów i do wszelkiego rodzaju, dlatego warto to kontrolować. Tarczyca, która bardzo często, właśnie o tym o ósmym roku życia mówiłem, dlatego że ósmy rok życia to jest taki predylekcyjny moment, kiedy warto pierwszy raz tą tarczycę skontrolować, bo bardzo często zapadają na nadczynność tarczycy, w przeciwieństwie do psów akurat. Charakteryzuje się to przede wszystkim utratą masy ciała. Więc na to proszę zwracać uwagę. No i cukrzyce nam dochodzą też. Dlatego ten mocz to jest bezinwazyjne badanie. Wiem, że właściciele stoją okoniem i udają, że tego moczu się nie da pobrać. Owszem, da się, tylko trzeba się trochę postarać. Ale jest to badanie, które jest bezinwazyjne, bezstresowe dla kota, a wyjaśnia dużo i naświetla wiele problemów i też daje wskazówkę do tego, czy koniecznie trzeba robić badanie krwi, czy na razie możemy sobie spokojnie spać.
Panie doktorze, chcę jakby wgłębić się w temat pobierania próbek moczu. Pan doktor ma bardzo dobre sposoby na to.
To są sposoby tak naprawdę zbierane przez lata, ale godne polecenia i łatwe w realizacji. Pierwszy z nich to jest, trzeba zrobić rzeźbę żwirku terenu.
Topografia tak zwana.
Dokładnie, w kuwecie i na to wyłożyć folię spożywczą. Tego moczu nie musi być dużo, to naprawdę powyżej 1 ml wystarcza. Z reguły się to udaje. Drugi w kolejności i też bardzo prosty sposób. Wieczka od słoików trzeba porozkładać na piasku kocim i też można wyłowić z tego wieczka trochę moczu do strzykawki. A trzeci, też skuteczny i taki polecany sposób, chociaż jest dopiero na trzecim miejscu, go wymieniam, bo tak to naprawdę działa. Są takie specjalne piaski do pobierania moczu. Ten piasek to są po prostu plastikowe kulki. Tam jest próbówka w środku, cały zestaw do pobrania. Ale to jest dopiero, jeżeli chodzi o skuteczność, trzeci ze sposobów, ale trzeba wypróbować wszystkie.
Bardzo dziękuję za radę, a ja jeszcze będąc w temacie, chciałam jakby z własnego podwórka powiedzieć, że ja mam sama kota nerkowego, między innymi ma przewlekłą niewydolność nerek, pije mnóstwo, mimo tego, że ma podawaną mokrą karmę. I tak sobie myślę, że ta choroba, wiem, jest nieuleczalna, natomiast można spowolnić jej przebieg. Jak zabezpieczyć zawczasu kocie nerki, bo wiadomo, kocie nerki to jest temat rzeka. Jak zabezpieczyć zawczasu kocie nerki, żeby bardziej zapobiegać niż leczyć?
No to zaczynamy od badania moczu, bo to jest pierwszy taki indykator i wskaźnik, i tutaj się mogą zapalić czerwone lampki, że coś się dzieje z nerkami. To jest też tak, że koty z przewlekłą niewydolnością nerek same z siebie piją więcej. I z kota, który w ogóle nie używał wody, nagle się okazuje, że znika połowa miseczki. I bardzo dobrze, bo są mądre i same się płuczą. Ale to może nie wystarczyć. Tym bardziej, że przewlekła niewydolność nerek, tak naprawdę etiologie są różne. Bo jeżeli chodzi o koty rasowe, rzeczywiście niektóre na nie cierpią, to jest przypadłość genetyczna. Są też koty, które przechodzą zapalenie nerek. A już taką katastrofą to już jest śródgłębuszkowe zapalenie nerek, które zawsze nerkę uszkodzi. I ta nerka nigdy się już nie zregeneruje i nie wróci do poprzedniego działania. Natomiast indykatorem tego jest to ilość moczu, które kot wydala. Mikcja dzienna, warto zaobserwować taką standardową ilość, której kot się pozbywa. Bo najczęściej jest tak, że właściciele dopiero zwracają uwagę na to, jak dochodzi do bezmoczu. A to już jest taka bardzo... Ja rozumiem, że część ludzi ma parę kotów i tak dalej, ale warto je poobserwować i zwracać na to uwagę. Jeżeli są jakieś wątpliwości, zawsze zaczynamy od badania moczu, bo to trzeba rozróżnić, czy to jest problem nefrologiczny, czy urologiczny.
Jeśli tego moczu w kuwecie codziennie jest dużo, martwić się?
W zasadzie... Jeżeli to są jakieś nietypowe objawy odbiegające od tego, co dzieje się zwykle, tak, to należy się martwić, bo to też może sugerować cukrzycę. Bo przy cukrzycy koty zaczynają bardzo dużo pić. Po to, żeby ten cukier sobie zbić. W związku z tym ta ilość moczu też się zwiększa. Więc generalnie Mocz to jest jedna z takich bardzo ważnych i diagnostycznie, i behawioralnie również rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.
Wspomniał pan doktor też o chorobach zębów, przyzębia. Wiele osób bardzo się boi leczenia zębów u kocich staruszków, że mogą się nie wybudzić z narkozy.
Dlatego zawsze robimy badanie krwi. Bo pierwsze trzeba kwalifikować pacjenta, a na podstawie wyników badania krwi, i to już jest konieczność, wtedy albo go kwalifikujemy, albo nie. Natomiast popsute zęby, zęby z dużą ilością płytki, z zapaleniem dziąseł, też indukują problemy z nerkami, wątrobą, etc. Więc warto o to dbać.
Oczyszczenie zębów z kamienia pod narkozą nosi nazwę fachową sanacja, o ile się dobrze pamiętam.
Sanacja to już jest taka ekstremalna historia, no bo generalnie robimy normalny scaling i polerujemy zęby. Natomiast jeżeli ta parodontoza jest bardzo zaawansowana, no to oczywiście dochodzi do ekstrakcji, oprócz czyszczenia zębów, ekstrakcji i tak dalej. I to już nazywamy tym radykalnym słowem sanacja jamy ustnej. No wiele się musi tam dziać. Dlatego warto na to zwracać uwagę i zaglądać do paszczenki. No.
Tak, bo to są również kłopoty z jedzeniem, również utrata wagi. Pan doktor wspomniał o tarczycy, o cukrzycy. Również wiąże się to z utratą wagi. A propos zęba czasu, w jaki sposób, jakby, w jaki sposób zdrowo podchodzić, w cudzysłowie zdrowo i jakby racjonalnie, do tego, że kot chudnie? Czyli jakie wahania wagi u kota są dopuszczalne miesięcznie?
Ja tego nie jestem w stanie określić miesięcznie, dlatego że przy chorobach tarczycy, wel, cukrzycy ta waga nie zmienia się w ciągu miesiąca. Właściciele z reguły zwracają na to uwagę, mówią, że kot na przykład pół roku temu ważył 5 kg, nagle zaczął ważyć 3,5. I takich pacjentów jest najwięcej, a nie takich, którzy stracili 100 gram. Ale generalnie utrata masy ciała w okolicach 0,5 kg to już powinien być taka czerwona lampka, że warto by było sprawdzić, co zrobić.
Panie doktorze, kolejny temat rzeka, guzy i zmiany nowotworowe. Nie każda zmiana to od razu rak. Są takie, które zagrażają życiu kota, są takie, które, jeżeli wystarczająco sprawnie, szybko zostanie podjęte leczenie, daje sporą szansę. W jaki sposób walczyć z tymi zmianami, które mogą być niegroźnymi tłuszczakami do usunięcia, a które mogą okazać się jednak czymś groźnym?
To znaczy, nie do końca się zgodzę, dlatego że każda zmiana, która ma charakter rozrostowy, jest określona jako zmiana nowotworowa. Natomiast nowotworów jest bardzo dużo, jest bardzo dużo ich odmian i generalnie oczywiście są nowotwory, które nowotwór, to daję w cudzysłowie, bo to jest zmiana, która ma charakter rozrostowy i zupełnie nie jest groźna. Tak jak pani powiedziała, na przykład tłuszczak albo brodawka.
Albo wzrost.
Może być. Natomiast generalnie, jeżeli coś takiego u kota się, to nieważne, czy u kota, czy u psa, u zwierzaka się pojawia, to warto jednak się zgłosić do gabinetu, żeby ocenić w ogóle, z czym mamy do czynienia.
Panie doktorze, ja powiem tak prywatniej od siebie. Człowiek przychodzi ze swoim podopiecznym do weterynarza, do lekarza, z nerwami na wierzchu nieraz, z duszą na ramieniu, z sercem na dłoni, no bo jest się na zawsze odpowiedzialnym za to, co człowiek oswoi, za to, co się oswoiło. Pan doktor z ogromnym dystansem, z takim bardzo taktownym, nieraz poczuciem humoru zdejmuje ten stres. Ale czasami są sytuacje, kiedy trzeba powiedzieć coś trudnego. Jak pan sobie z tym radzi?
No nigdy te rozmowy nie są łatwe, a poza tym trzeba wziąć pod uwagę to, że człowiek człowiekowi jest nierówny. Więc reakcje są naprawdę bardzo różne, od pretensji do jakby przyjęcia tego, co ja mam do powiedzenia. Więc tego też nie mogę zgeneralizować, bo to jest tak, jak każdy przypadek jest indywiduum, tak każda z tych rozmów jest, bo przebiega w podobny sposób. Natomiast ja należę do ludzi, którzy, nie mówiąc kolokwialnie, nie lubię strzelać z armaty do muchy i nie lubię straszyć. Dopiero jak mamy postawioną diagnozę i ona jest potwierdzona, no to wtedy możemy rozmawiać tak zupełnie na poważnie. Natomiast dopóki to są podejrzenia, no to umówmy się, nie straszmy, tylko dawajmy nadzieję, no po to jesteśmy.
I bardzo piękne jest też to, co kiedyś pan powiedział przy okazji naszej zwierzakowej wizyty, mojej zwierzakowej wizyty. DMS, dać mu spokój. Czasami trzeba dać kotu spokój, żeby on się jakby ukonstytuował w tym jego dziejstwie.
Koty są bardzo specyficzne. To są zwierzaki, których autonomia jest jakby najważniejszą i integralną częścią każdego kociego życia. W związku z czym każdy gwałt i pogwałcenie tej autonomii wywołuje protest. W związku z czym trzeba brać zawsze za i przeciw. Najważniejsze jest, żeby koty jadły i cokolwiek piły. Natomiast leki, które mają przyjmować, muszą być w takiej postaci, aby im tego nie utrudniać. Więc jeżeli jakiś kot, nazwijmy go bezobsługowcem, bo takich jest najwięcej, odmawia przyjmowania jakichkolwiek tabletek doustnie, to należy się zdecydować jednak na iniekcję. Dlatego, że to przede wszystkim spowoduje to, że kot się oflaguje, ogłosi strajk i sam z siebie się zagłodzi, nie łykając pigułów w dalszym ciągu. W związku z czym procentowo naprawdę mogę powiedzieć, że z tych wszystkich kociaków, które tutaj mam, to może 5% jest współpracująca, natomiast reszta jest strajkująca. Czego była pani przed chwilą świadkiem, bo to jest właśnie kot, który miał przyjmować, kot wypłosz, który miał przyjmować leki doustnie, ale niestety woli kłucie. No.
Panie doktorze, ja myślę, że gdyby pan doktor znalazł się w Wigilię, w otoczeniu kotów, to myślę, że usłyszałby pan same dobre słowa. I teraz takie pytanie kompletnie abstrakcyjne, ale gdyby była możliwa rozmowa z kotem, ze zwierzęciem, generalnie z czworogiem, co by pan chciał mu powiedzieć?
Ja jestem bardziej ciekawy, co one by mi chciały powiedzieć, ale to mogłaby być zemsta naprawdę za te moje 25 lat. No. Każdy zwierzak jest inny tak naprawdę. Ja też mam swoich ulubieńców i faworytów, ale też mam takie bestie, których nie jestem fanem, to się przyznaję. Jednak to powiedzenie, że jaki właściciel, taki kot, taki zwierzak tak naprawdę i odwrotnie, zawsze się sprawdza.
Pan doktor Łukasz Kamiński, który fantastycznie, skutecznie leczy koty, psy, w ogóle czworonogi w lecznicy Kami, ma serce, pozwolę sobie powiedzieć, po kociej, po zwierzakowej stronie i poza leczeniem pozwala też zwierzakom normalnie żyć, to jest bardzo ważne. Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Radio Praga.